A my łączymy się z panią profesor Krystyną Pawłowicz. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Szybciutko, bo o 10 zaczyna się posiedzenie Krajowej Rady Sądowniczej, tak. I mają panią ukarać. Za co?
To się zobaczy, czy będą karać. Natomiast to posiedzenie ma być poświęcone dokończeniu spraw, które rozpoczęliśmy na ostatnim posiedzeniu, które cały czas zajęło nam właśnie legalizowanie i przywracanie sprawiedliwości wobec asesorów, których w pierwszym rzucie Krajowa Rada odrzuciła. Pozostały sprawy, które na pewno ważne, skoro zrobiono nam dodatkowe posiedzenie dzisiaj. I zdaje się, że będzie kontynuacja rozpatrywania spraw tych prezesów sądów, którzy zostali odwołani w ostatnim czasie przez pana ministra Ziobro, a jedną z osób będzie również pani sędzia z Sądu Okręgowego w Krakowie, zresztą zwierzchniczka pana sędziego Żurka. Ale rzeczywiście jedną ze spraw, którą różnych, czy sprawy osobowych, bo to się ukrywa pod tym, jest zapowiadana mi już wcześniej sprawa skierowania przeciwko mnie sprawy do Sejmowej Komisji, skargi do Sejmowej Komisji Etyki za to, że na posiedzeniu Sejmu w maju wyraziłam się niezbyt zdaniem sędziów przychylnie o sędziach i powtórzyłam to w trochę łagodniejszej formie na swoim Facebooku. No i sędziowie czują się bardzo dotknięci i właśnie mówią, że tutaj albo ich przeproszę, albo właśnie będę miała sprawę do w komisji etyki, tak? Dobrze, bo strażono mnie, sędziowie już sądem skarżyli, niektórzy straszyli, ale a sprawa była, ja tylko przypomnę, no bardzo mi się wydaje, jako poseł mam prawo przecież oceniać działania sędziów i było bezpośrednio po kongresie prawników w Katowicach, kiedy pan profesor Popiołek uznał wbrew wyraźnemu postanowieniu konstytucji, które mówi, że nadzór zwierzchni, władzę zwierzchnią w RP sprawuje naród, powiedział, że właśnie suwerenem wcale nie jest naród, takie stanowisko na kongresie wyraził, a suwerenem jest konstytucja, wartości konstytucyjne, które interpretują w swym orzecznictwie sędziowie. Na co ja zakpiłam sobie na posiedzeniu Sejmu w maju i powiedziałam, że państwo sędziowie w ogóle nie rozumiecie, na czym polega demokracja, a jeśli tak, no to skieruję radę na odbycie, czy skierowałabym na obozy reedukacyjne, jak w Korei, no oczywiście ku demokracji. No i to tak bardzo oburzyło sędziów. No, miałam bardzo nieprzyjemne tutaj wypowiedzi, więc na Facebooku u siebie powiedziałam, no dobrze, chodziło mi o to, żeby nie siłowo przecież tej Korei, no to niech będzie to tak jak w Niemczech po II wojnie światowej, kiedy Niemcy hitlerowskie poddane zostały denazyfikacji, demilitaryzacji i demokratyzacji. No i powiedziałam oczywiście pokojowo, ale też im nie wyszło, bo dzisiaj podpowiadają polskim sędziom również takie standardy, które nie uchodzą. No i to oczywiście ta dodatkowa moja wypowiedź jeszcze bardziej rozsierdziła sędziów, więc żądają przeprosin i komisji etyki dla mnie i tak dalej. Na co ja w odpowiedzi panu sędziemu Żurkowi, który tu właśnie podniósł ten problem i koniecznie każe, chce, żeby mnie ukarać, powiedziałam, że bardzo chętnie, tylko najpierw sędziowie niech przeproszą za to, że łamiąc konstytucję po prostu żywo wkraczają, zmienili Krajową Radę i sędziowie w organ polityczny, w partię polityczną. Jeśli oni gdzieś, bo niech mi wskażą gdzie, to ja ich podam również do jakiejś komisji etyki sędziowskiej i tego. Oczywiście ja sobie żartuję, ale sędziowie tutaj za chwilę prawdopodobnie najpoważniej zażądają ode mnie przeprosin, a jeśli nie, no to będzie sprawa skierowana do Komisji Etyki. A chcę przypomnieć, że Komisja Etyki to jest taka lewacka wypustka w Sejmie, która nie ma prawa istnieć, dlatego że nic mnie nie łączy z większością lewacką Komisji Etyki, w której zasiada między innymi pan w imieniu tej Nowoczesnej, pan Mieszkowski, jest pani Mrzygłocka, pan z PSL-u, który bardzo często jest przeciwko, no z nimi razem, no i jeden poseł od nas, pan profesor Bernacki, który nie daje im rady. Ja jestem karana za wszystkie moje wypowiedzi, do których jako poseł mam prawo, więc nie przejmuję się tym, ale sam fakt, że przedmiotem obrad Krajowej Rady Sądownictwa jest wypowiedź posła, uprawniona wypowiedź posła, nawet żart na posiedzeniu komisji, no też pokazuje, czym się zajmuje Krajowa Rada i gdzie widzi problemy związane z wymiarem sprawiedliwości.
Bardzo dziękujemy w takim razie za relację. Będziemy śledzić obrady. rady tego szacownego grona, no i życzyć, żeby jak najszybciej doszło do reformy Krajowej Rady Sądowniczej.
Nie podaje się żadnej kary. Tak jest. Dziękuję
bardzo. Dziękuję. Pani profesor Krystyna Pawłowicz była naszym gościem w studiu. Pojawił się pan profesor Jacek Januszewicz. Witamy bardzo serdecznie. Tym razem głos z Białorusi.
Dzień dobry.
Pan profesor Jacek Januszkiewicz z Białoruskiej Akademii Nauk był uczestnikiem wczorajszej konferencji, gdy ja wspomniałem, że byli również Białorusini. Był i rozmawialiśmy o tym, jak próbowała się Białoruś wybić na niepodległość, czyli o Błachowiczu, generale z Białoruskiej Republiki Ludowej z właśnie z lat 18-21, jak rozbici Białorusini później pomagali nam, Ślązakom, walczyć w trzecim powstaniu śląskim. Także profesor miał wykład pod tytułem Niespełniona niepodległość.
Tak jest. Temat był dla mnie tym ciekawy bardzo, bo w tych latach mieliśmy szansę na odbudowanie swojej niepodległości, która była zadeklarowana takiej tak zwanej trzeciej gramoty przyjęto przez Wszechbieloruski Zjazd 25 marca na inaświstowanie roku 1918. Zaczęli my prawie pierwszy, przypomnijmy, że na przykład ten sam akt Polska ogłosiła dopiero w listopadzie 18 roku, ale chyba stało się tak, jak w Biblii napisano, że i pierwsi będą ostatni, a ostatni i pierwszymi. Dlaczego tak mówię? Bo prawdzie swoją niepodległość my czekamy do dziś. W roku następnym będzie 100 lat ogłoszenie naszej i niepodległości, ale widzimy, że w pełni, daleko w pełni u nas tego, o czym marzyli nasi przodkowie, my nie mamy. Bo sąsiad ze wschodu, który już wciąga nas na nawet swoje sojusze militarne, wbrew temu, że my mamy nawet napisane w Konstytucji, że nie wchodzimy w żadne zobowiązania wojskowe, on wciąga nas do siebie. I jak kolega Targalski taki termin zawsze tam wymieniał, opasażycie, to ja na ile znam język polski, to u was jest słowo zbir. To ten zbir można, i to jest oficjalny na naszych terenach, bo to jest związek Białorusi i Rosji, który i powstał w ugodę między Jelcynem i Łukaszenką w 97 roku i nawet jest i wyznaczony dzień tego 2 kwietnia, ale w sam lud oczywiście to nie przyjmuje jako nawiązanie efemeryczne.
Te nasze nadzieje na niezależność Białorusi od Moskwy są dość skutecznie torpedowane. Niedawno George Friedman przypominał rozmowę z swoją, z Radosławem Sikorskim, który to Radosław Sikorski pewnie zapowiadał, że już niedługo Aleksandra Łukaszenki na Białorusi nie będzie. No, Aleksander Łukaszenka na Białorusi ma się całkiem nieźle, tymczasem Radosław Sikorski może wyłącznie swoją frustrację wylewać na Twitterze. Przestał być ministrem i chyba perspektywa powrotu do rządu jest co najmniej bardzo odległa. Na jakich podstawach trzyma się ten rząd Łukaszenki? Czy to jest rosyjska siła wojskowa, czy to jest poparcie społeczeństwa?
To jest hybryd, który pokazał swoją twarz na Ukrainie i oczywiście, że ten sąsiad ze wschodu wpływa na nas jeszcze więcej. I dlaczego? Nas jest mniej niż Ukraińców i my jesteśmy mniejsi. I co to i mówić, że nasza ziemia kolejny raz była i podzielona po roku 45, i ja sobie i wyobrażam, że mniej i więcej, jakby ta ludność, która mieszkała w Wilno, która by mieszkała w Białymstoku, żeby ona teraz miała prawo głosu w tym państwie, które się nazywa się Białoruś. Oczywiście, że skutki tego głosowania tych wyborów byliby inne. A tak my mamy spokój już 25 lat. Żadnego pojęcia sprawiedliwych i wyborów u nas nie ma. I oblicze Janukowicza...
Ale nie marzy pan o wielkiej Białorusi, która będzie miała i Wilno, i Białystok, i Suwałki.
Ja mówię tylko historycznie. Historycznie to jest już przeszło. Lud sam i wybiera, gdzie mieszkać. Ja mówię o tym, co my mamy i co by my mogli mieć. Zmiany u nas dojdą do skutku wtedy, jak i doszło u was w roku 1918. Mniej więcej jestem zawodu i historykiem i znam, ile by wyście nie walczyli, ile by my nie walczyli w XIX wieku, jak nie upadłby ten żandar Europy, który miał ponad większe wojsko, 1 200 000 ludzi. Nasze ofiary i nasza krew spłynęła jak w piasek na tej Syberii.
Ale przynajmniej do powstania styczniowego włącznie nie było takiego rozróżnienia między Polską a Litwą. Że uważaliśmy, że jesteśmy razem i razem występujemy.
I tak i było.
Czy możemy do tego wrócić? Czy są jakieś szanse, by ten geopolityczny konstrukt tutaj w środku Europy się odtworzył? Wtedy Białoruś musiałaby zrezygnować. Jednak nie byłaby to niepodległość, nie byłoby to państwo narodowe, tylko państwo w jakiś sposób związane w układ z Polską.
Znaczy, ten temat był poruszany na tej konferencji. Oczywiście tutaj nie chodzi o stworzenie jednego unitarnego państwa. Jest możliwość, i to już wszystkie narody tutaj w tym pasie od Estonii do Azerbejdżanu i od Warszawy do Sofii zdają sobie sprawę, że musimy zacząć współpracować. Ale nie chodzi tu, jeszcze raz powtarzam, o wyrzeczenie się niepodległości, bo niepodległość zdobyta po tylu latach jest dla nas tak miłym słowem i tak miłym odczuciem, że jesteśmy niepodlegli, ale zdają sobie sprawę, i to było mówione na konferencji, że musimy zacząć przebudowywać gospodarkę, zacieśniać gospodarcze związki, po to, żeby się wzmocnić, żeby te państwa zaczęły być bogate. I druga rzecz, która jest normalna, że mając tak niebezpiecznego sąsiada na wschodzie, powinniśmy współpracować również militarnie, żeby się chronić. I wspomniano oczywiście, ja już nie pamiętam kto, czy z Białorusi, bo jeszcze z Zenon Paźniak był na konferencji, czy z Ukrainy, że właśnie istnienie Rzeczpospolitej Trojga Narodów, bo w sumie to była Trojga Narodów, dawało stabilizację w Europie, czyli Rosja nie mogła stać się żandarmem. A w momencie, kiedy nasi przodkowie stwierdzili, no mamy tak potężne państwo, rozległe terytoria, to możemy siąść na laurach. No i caryca Katarzyna będzie nam chroniła demokrację. No i jak to się skończyło dla wszystkich narodów, bo jeszcze nie mówię tylko o Litwinach, Białorusinach, Rusinach, czyli obecnych Ukraińcach i Polakach, ale upadek czy osłabienie Rzeczpospolitej, no to pociągnęła tragedię Tatarów krymskich, Azerbejdżanu, Armenii.
Można pociągnąć do Holokaustu Gruzji. Żydów, którego by nie było, gdyby w tym miejscu było silne państwo, którego oni byli pełnoprawnymi członkami.
Także my jesteśmy skazani na jakąś formę struktury unijnej, no nazwijmy, tak jak jest Unia Europejska na zachodzie, tak tutaj dobrze byłoby właśnie w tym Międzymorzu, czyli w tym pasie zagrożonym stworzyć po prostu byt, który mógłby wzmacniać nas wszystkich gospodarczo, tak żeby każdy naród na tym korzystał i bronić się.
Ja przepraszam, że wtrącę się, ale oczywiście wy dopiero tylko może to budujecie, tą unijną, i zapominajmy, że my ją już mieli na tych terenach, tych 300-400 lat temu, jak przed tym, dajmy to rady, nasz Franciszek Skoryna, który pochodził z Polocka, nie, brzmi prawie jak Płock, ale jechał spokojnie na Uniwersytet Króla Jagiellonii do Krakowa i później mógł i pobierać oświatę i we Włoszech, bronić się i we Florencji. I nie potrzebował żadnej wizy. Przypomnijmy o to, że nasze tereny oczywiście byli na pograniczu między tym wschodem i zachodem, nie tylko geograficznie, ale również i mentalnie. I chodzi i na przykład o religię rzymską i katolicką, i prawosławiu. I żadnej rzezi, żadnych nocy warfolomiejskich my nigdy u siebie nie mieli. Nie mówiąc o tym, że jeszcze wielki książę nasz litewski Witold przyjął od siebie tych Żydów gnanych z Hiszpanii. I w ogóle, jeżeli tak popatrzeć, to o ludobójstwo, o te różne sprzeczki między narodowościami, to chodzi o politykę, o wielką politykę wielkich i polityków.
Panie profesorze, jedno pytanie w takim razie. Na ile na Białorusi jest świadomość tego, że przez setki lat była to część zachodniej Europy?
Żadnych. Kochani, u nas zaczynając od oświaty, od kultury, ja przypomnę. I mówiłem o tym, że u nas i po prostu to było zaniedbano. W ogóle jak my to przeżyli, to również my jesteśmy jakby ten Feniks, który powstał z popiołu, tylko że ten popiół był żywny, bo jakoś Polacy, nawet Ukraińcy, ile wy mieli prasy i książek w XIX wieku, my żadnej gazety nie mieli w języku białoruskim. Mimo to my i przetrwali, i jak ja mówię, ja patrzę w przyszłość z nadzieją, ponieważ mamy i sąsiadów. Mamy wolnych i sąsiadów, i Białoruś oczywiście oczekują świetlą przyszłość.
Ja jeszcze jedno zdanie w sprawie języka. Padła taka kwestia, że szkoda, że telewizja Bielsat ma problemy, ponieważ no, bez oceny, czy ona jest dobra, czy zła, ale mówiła w języku białoruskim i to było dla Białorusinów jest bardzo cenne.
Zdaje się, że dostała już finansowanie. Bardzo serdecznie dziękujemy na Wnet FM oraz 87,8 MHz Radio Wnet. Słuchaliście Państwo Poranek, który ciągnie się, miał aż 3 godziny, ale minęło to jak 5 minut. Jadwiga Chmielowska, pan profesor Jacek Januszkiewicz z Białorusi, a naszej rozmowie przyglądał się Roman Zawadzki, który ma już tutaj plany na zagarnięcie miejsca przy mikrofonie. My oczywiście szybciutko ten mikrofon oddamy. Podziękujemy jeszcze Karolowi Smykowi, który realizował tą audycję, i Łukaszowi Jankowskiemu, który ją przygotował.
To my się żegnamy, dziękuję Państwu i do usłyszenia na antenie.
Kłaniamy się. Życzymy miłego dnia.